Jako, że jesteśmy w cyklu nauczań i mówimy o tym, aby tym razem służyć innym, kochamy ludzi poprzez to, że służymy im. I aktualnie jesteśmy w służbie. Nazwałem to służba wykorzystująca dary. I na początek oczywiście skrót tego, co omawialiśmy wcześniej. Po to, aby sobie przypomnieć. A więc, kompetencja w służbie. Wynika ona z powołania obdarzonego darami i rozwojem w nim. A więc chcemy być kompetentni. Chcemy, aby nasza służba była właściwa i chcemy w tym wydawać owoc. Służba wykorzystująca dary nie oznacza robię to, co chcę, ale to, kiedy i gdzie Bóg mnie użyje. Ponieważ jesteśmy narzędziami w rękach Boga, a nie jesteśmy japanami. Jak to ktoś będzie słuchał w internecie, to wytłumaczę, że ja, pan dzielimy na słowo ja i pan. A więc chodzi o to, że nie żyjemy sami dla siebie. Służba wykorzystująca dary to również służba wynikająca z darów. A więc dlatego, że mam takie obdarowanie, dlatego w tym służę. Idziemy dalej. Powołania i dary duchowe są spójne. Dokładnie tak, ponieważ Bóg nie poleci ci wykonania zadania, jeśli nie wyposażył cię we właściwe dary. To już wiemy, to już tego się nauczyliśmy. Powinieneś znać swoje powołanie, jak i dary. Jeśli ich nie znasz, działasz, służysz po omacku. Nie wiesz, w którym kierunku iść, nie wiesz, w co Bóg wyposażył twoje życie. I działasz po prostu po omacku. Dobrze jest, i to jest kierunek dla twojego też życia, aby wiedzieć, w co Bóg wyposażył twoje życie. Bez względu na to, czy uważasz, że darów duchowych udziela Stwórca, Jezus czy Duch Święty, zawsze one pochodzą od Boga. I to jest skrót tego, co omawialiśmy z tego dłuższego fragmentu z listu do Koryntian. Idziemy dalej. To jest to, co w zeszłym tygodniu. Dar duchowy to szczególna umiejętność, której Bóg udziela według swojej łaski każdemu członkowi ciała Chrystusa, aby została wykorzystana dla rozwoju Kościoła. Szczególna umiejętność, dlatego że to jest od Boga. Pochodzi to od Boga. I udziela On według swojej łaski, a nie według tego, że sobie coś wypracowałeś, czy zasłużyłeś sobie na dar. Poza tym każdemu, to oznacza, że każdy z nas jest obdarowany. Każdy, dokładnie każdy, młodszy i starszy. Kobieta i mężczyzna, dziecko i dorosłe, każdy z nas jest obdarowany od Boga przynajmniej jednym darem. I po to jest obdarowany, aby wykorzystywał to dla rozwoju Kościoła, a nie dla własnego wzrostu. I tu mamy z tych trzech głównych fragmentów, ile jest darów duchowych, charyzmatów i służb i działania. I tego wyszło nam 30, oczywiście może tego być 33, a tak naprawdę może być tego ciut więcej. Nie chodzi o istotę, ile dokładnie jest, tylko czemu one służą. A służą temu, aby budować Kościół. No i to na tym zakończyliśmy, że każdemu darowi odpowiada uniwersalna powinność. A więc każdy z nas powinien odpowiadać na sytuację, na potrzebę daną. Niekoniecznie trzeba mieć dar. I tłumaczyliśmy to w ten sposób, że nie każdy z nas ma dar ewangelizacji, ale każdy z nas swoją wiarę na zewnątrz pokazuje, daje swoje świadectwo, swoje wierze. Nie każdy z nas ma dar miłosierdzia, ale każdy z nas powinien odpowiedzieć na potrzebę osoby. Nie każdy z nas ma dar dawania, ale każdy z nas powinien swoimi pieniędzmi chwalić Boga. A więc to jest ta uniwersalna powinność. Ta uniwersalna powinność co jeszcze nam daje? Że dwóch rzeczy możemy uniknąć. Możemy uniknąć projekcji darów, a więc czegoś takiego, kiedy przez pryzmat swoich darów, tego co nam łatwo przychodzi, oceniamy działania innych. I wydaje nam się, że wszystkim powinno być tak dobrze i tak łatwo jak mnie samemu. Jak również pozwala to uniknąć drugiego zagrożenia, że mówimy tak, a ja tego nie robię, bo ja nie mam obdarowania. A to oznacza nie więcej jak po prostu lenistwo i próbę ucieknięcia od odpowiedzialności. Ponieważ każdy z nas powinien odpowiadać tak zwanej uniwersalnej powinności na potrzebę, na sytuację w danym momencie. I to by było do tej pory. Można by tak było powiedzieć, po co 4 niedziele? Można to było powiedzieć w 10 sekund. No ale cóż, potrzebujemy czasami troszeczkę dłużej powiedzieć w pewnym temacie. Dzisiaj to, co obiecałem, temat, jak rozpoznać swoje dary. Skoro już wiemy, że każdy z nas jest obdarowany, to jak rozpoznać swoje dary? Jest takich kilka punktów, na których chciałbym się dzisiaj zatrzymać. Już mówię. Pierwszy punkt, jeśli ktoś notuje, to otwórz swoje serce przed Bogiem. Nie da się inaczej. Otwórz swoje serce przed Bogiem. Wiecie, jest taki bardzo fajny fragment z Listu do Rzymian. Może go przeczytam. W 14 rozdziale, 7 wersecie. Czytamy tak, 7 i 8 werset. Czytamy w ten sposób. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Pańscy jesteśmy. Bóg nas powołał w swoim życiu. Nie jesteśmy po to, tu już kiedyś wielokrotnie o tym mówiliśmy, abyśmy mieli fajny dom czy szpetny dom. Nieładny. Szpetny to jest chyba słowo śląskie, tak? Brzydki dom. Nie jesteśmy powołani po to, aby mieć ładny samochód czy jeździć na rowerze. Nie jesteśmy po to, aby być żonaci czy samotni. Nie po to jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani, ponieważ Bóg nas kocha. Ponieważ Bóg nas kocha, jesteśmy powołani do tego, aby jako Jego dzieci poszerzać Jego królestwo. I to jest cel w naszym życiu. To jest dla nas cel. Więc można przejść obojętnie, ale to nie przyniesie po pierwsze owoca, a po drugie to, co czytaliśmy ostatnim razem, Bóg daje tobie talent po to, abyś przyniósł stukrotny owoc. Bo jeśli oddasz Mu to, co przyniosłeś, to mówiąc bardzo łagodnie, nie zostanie to potraktowane poważnie. Jesteśmy powołani do tego, abyś odkrył swój dar, który łatwo można odkryć. I nim służył. Chcę Cię zachęcić do tego, abyś miał taką modlitwę w swoim sercu. Panie, chcę służyć Tobie. Chcę być Twoim narzędziem i przynosić Tobie owoc. Wiecie, nie ma nic lepszego, jak być narzędziem w ręku Pana. Ten, kto jest w danej sytuacji narzędziem, on o tym wie. To jest niesamowite, jak potem to przynosi radość. W różnych sytuacjach. Najłatwiej to zobaczyć w służbie, która przynosi radość. Ale też na przykład wtedy, kiedy przełamujesz się, Duch Święty cię popycha, przełamujesz się i mówisz komuś Ewangelię. I nad tym wszystkim ten człowiek powiada tak, tak, chcę przyjąć Jezusa. Miałeś kiedyś takie doświadczenie w swoim życiu? Co później czułeś? Jak później się czułeś? Ty. Niesamowita radość. Bo wiesz, że jesteś narzędziem używanym. To jest tak, jak wiecie, na warsztacie. U każdego mężczyzny na warsztacie przynajmniej powinno być. Albo jest, albo ma być. Jak ma narzędzia, to te najlepsze narzędzie jest najbardziej wyeksploatowane. Wiecie, jak przyjdę do kogoś i widzę, że on ma, mówię, o, ja mam takie tutaj narzędzia i one są wszystkie ładnie poukładane, świeżutkie, błyszczące i widać, że tam nawet od Reala od Castoramy do dnia dzisiejszego tego ręka nie chwyciła, to co to za narzędzie? To ono tylko ładnie wygląda. Ale ono nie przynosi żadnego pożytku dla tego, który je ma, ponieważ jego w ogóle nie używa. Myślę, że celem naszego jest to, abyśmy byli używani. Tak troszeczkę dziwnie to brzmi, ale używani. Mówimy, Panie, poddaję Ci moje życie, wykorzystaj mnie. O, to jest właśnie kolejne słowo. Wykorzystaj mnie. Myślę, że każdy z nas chciałby być używany. To dajmy Bogu szansę. Otwórz swoje serce w modlitwie przed Bogiem, aby Bóg pokazał ci coś nowego, jeśli już posiadasz dar, albo pokazał ci to, czego jeszcze do tej pory nie widziałeś. To jest pierwszy punkt. Drugi to bądź gotowy wykorzystać swoje dary. To, co już wcześniej mówiliśmy, po co otrzymujemy dary duchowe? Aby budować Kościół. Aby każdy z nas był zachęcony, kiedy widzi kogoś innego, kiedy usługuje tym. Zachęcona, więc w ten sposób jest zbudowany, albo w sposób praktyczny ten ktoś buduje Kościół. Już to wcześniej mówiliśmy. Jak jesteśmy zachęceni, jak słyszymy kogoś, kto dobrze naucza, jak jesteśmy zachęceni, jeśli słyszymy, jeśli ktoś dobrze śpiewa, gra, służy wśród dzieci, jesteśmy zachęceni, kiedy przychodzimy i kawę mamy przygotowaną. I mówimy sobie, wow, tam jest właściwa osoba, która parzy tą kawę. Przychodzimy, bo jesteśmy zachęceni, bo siadamy teraz do stolików, na których stolikach jest przykrycie bardzo ładne, tak? I mówimy, wow, myślę, że to zauważamy. Mówimy, wow, ale fajnie sobie teraz usiąść i porozmawiać. Ponieważ jest tam osoba, która wykorzystuje swój dar, który Bóg jej położył. Bo ma dar służby, dar pomocy. Ponieważ ta osoba w ten sposób chwali Pana. I ty się cały radujesz i cieszysz, bo zalewasz sobie kawę i kupujesz sobie ciastko. I napychasz swoje ciało radością służby tej drugiej osoby. Po to właśnie masz dar. Więc bądź gotowy go wykorzystać. Jeśli byś nie był gotowy używać pewnych darów, to dlaczego miałby Bóg tobie je dać? No proste. Z jakich powodów? Żebyś chodził obciążony darami? Żebyś się chwalił i wyliczał, ile tego masz i ile tego nie używasz? Dlatego jeżeli nie znasz swoich darów, otwórz swoje serce przed Bogiem i bądź gotowy wykorzystać ten dar, jaki Bóg tobie dał. Dał. I nie miej pretensji, że to ten, a nie inny. A jeśli już, to do Boga. On ci to wytłumaczy. Trzecia rzecz. Zbierz informacje. To jest fajny punkt. To jest fajny punkt, dlatego że on jest pomijany. Wiecie, jak wyjeżdżaliśmy na wczasy do Chorwacji, a że mam samochód na gaz, musiałem sobie zaplanować drogę i musiałem zasięgnąć informacji, gdzie po drodze mogę zatankować gaz. Dzisiaj jest coraz więcej tych stacji. W Polsce to już każda stacja ma. Ale za granicą Czechy, Węgry, Austria, Chorwacja. Gdzie mogę zatankować gaz? 3 lata temu, kiedy jechałem, musiałem poszukać w internecie, poplanowałem sobie. I wiedziałem, że na Węgrzech braknie mi gazu. Jak przyjedziemy do pewnej miejscowości, to tam mogę zatankować. Zebrałem informacje. Czy one mi były potrzebne? Możemy powiedzieć i tak, i nie, ale było fajnie, jakbym sobie pojechał. Ot tak. Ale wiecie co, na tych Węgrzech, kiedy tam dojechaliśmy, mieliśmy zatankować na jednej stacji, przyjeżdżamy, dystrybutor, gaz załącza, 2 litry nabił i powiedział po węgiersku, nie działa. Zepsuł się. 2 litry to trochę za mało, żeby jechać dalej. I zepsuł się. Ale Roland wcześniej zasięgnął informację i mówi, wiecie co? Jedziemy do następnej stacji. Ponieważ ona tu jest 4 przecznice dalej. I pojechaliśmy do tej drugiej stacji. Tam już było takie miejsce, gdzie mogliśmy sobie spokojnie usiąść. Co się okazuje? Na tej stacji pisze po węgiersku gazu niet. Dystrybutor nieczynny. To jakoś tak. I pomyślałem sobie, no to nieciekawy jest. Ale, uwaga, bo chwalę się, miałem w zanadrzu 3. stację. Zaplanowałem sobie. Zasięgnąłem informacji wcześniej. I powiedziałem, wy zostańcie tutaj, bo tam jeszcze Zygmunt z Werką byli. Mówię, wy zostańcie tutaj, wy wszyscy zostańcie. Ja biorę samochód, jadę do tej następnej stacji. I tam zatankowałem. Tam był gaz. Zasięgnijcie informacji, jeśli chcecie być obdarowani, wiedzieć, czym jesteście obdarowani. O tak. Jeśli nie wiesz, jakie dary istnieją, no to skąd masz wiedzieć, jakie posiadasz? No proste. Zasięgnij informacji. Studiuj Biblię. Co Biblia mówi na temat właśnie darów duchowych? Widzicie, Skąd wiecie, jak jesteście zbawieni? Dobre słowo. Skąd wiecie o tym? Jak jesteście zbawieni? Ze Słowa Bożego? Czy z własnego widzimisię? Słowa Bożego, dobrze. Z tego słowa wiecie, jak jesteście zbawieni. A więc jak jesteście zbawieni? Z łaski? Przez wiarę. I co dalej? I dalej? Jak to nikt nie chlubił się? Ja się z tego chlubię. Ale nie z uczynków. Zobaczcie, a więc skąd my to wiemy, że nie z uczynków? Bo Słowo Boże tak mówi. Wszelka inna zła Ewangelia mówi, jeśli coś zrobisz, to Bóg ciebie przyjmie. A ty stoisz i mówisz nie, ponieważ z łaski przez wiarę jestem zbawiony. I tak samo jest z darami. Studiuj Słowo Boże, aby poznawać dary. Studiuj. Kim jesteś w Chrystusie? Skąd wiesz, kim jesteś w Chrystusie? Jeśli nie czytasz Słowa Bożego. Może mówisz tak, okej, jestem zbawiony z łaski przez wiarę, ale Bóg się mną nie interesuje, w ogóle w moim życiu nic nie działa, ja nic nie mogę, ja jestem słaby, malutki, prochem jestem. W końcu taka jest moja droga i w proch się obrócę. A ktoś staje i mówi, nie, bo jesteś w Chrystusie, jesteś dzieckiem Bożym, masz władzę, bo jesteś królewiczem. Dziwisz się, skąd ten człowiek to wie? Dlaczego? Ponieważ czyta Słowo Boże. I to ono przemienia nasze myślenie. Najlepsze kazanie nie zmieni twojego myślenia tak, jak Słowo Boże. Kazanie może cię tylko zachęcić, naprowadzić, ale to Duch Boży poprzez swoje Słowo zmienia ciebie. Studiuj, zbierz informacje. Rozmawiaj z tymi, którzy posiadają i używają darów. Bardzo dobre. To są praktyczne rzeczy. Rozmawiaj z tymi. Rozmawiaj z tymi ludźmi. Zachęcaj się w ten sposób. Nawet nie musisz pytać, wiesz co, jak ty to robisz. Ale kiedy z nimi rozmawiasz, kiedy z nimi przebywasz, ty widzisz i uczysz się. Czytaj książki. Po prostu nie bądź w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś. Jeśli chcesz się rozwijać w darach duchowych, to trzeba zasięgnąć informacji. Czwarty punkt. To zacznij, jeśli nie wiesz, jaki masz dar, to zacznij od tego, co lubisz. Już kiedyś o tym wspominałem, że wśród wierzących wiele razy, czy przez długi czas, jest powtarzana takie stwierdzenie jest powtarzane, że służba, która nie niesie z sobą ofiar, która nie jest w płaczu wykonywana, to nie jest służba. To jest jakaś, jakby to powiedzieć, jeśli czerpie się z niej przyjemność, to ta służba jest podejrzana. Ale to jest kłamstwo. Dlatego, że trudno robić coś dobrze, jeśli się tego nie lubi. I to w naszym życiu codziennym jest. Zobaczcie, jak kobiety w domu lubią myć okna. No jak to nie, wy nie lubisz? Lubią myć okna, bo a zobaczcie, jak mężczyźni tego nie lubią. W większości przypadków. Tak naprawdę kobiety lubią mieć co czyste okna, a mężczyznom jest obojętnie. Póki jeszcze coś widać. Póki się nie okazuje, że nagle noc jest cały czas. To był żart, ale rzecz jest w tym, że zacznij próbować szukać od tego, co lubisz, co po prostu lubisz. Wiecie, nie zawsze jest tak, że otrzymujesz dar, stoisz, mówisz, Panie, Pan ci mówi, ty bierzesz i zaczynasz. I to jest to. Nie zawsze tak jest. W moim przypadku były dwie sytuacje, i jedna, i druga. A więc najpierw odpowiem o tej, co lubię. Po 2 tygodniach chodzenia za Bogiem podbiegam do mojego wtedy lidera i mówię tak, słuchaj, ja już mogę być od jutra liderem. Kogo mam poprowadzić? 2 tygodnie chodzę za Bogiem. To już prawie, że wszystko znam. Bóg już nie ma dla mnie tajemnic, ja mogę śmiało ludzi prowadzić. Zacznij od tego, co lubisz. Ten ktoś oczywiście chwycił się za głowę, ale po niejakim czasie rzeczywiście tak było. Natomiast była też sytuacja inna, kiedy modliłem się i na modlitwie Bóg powiedział, weź i zacznij grać na gitarze. A na gitarze nigdy nie grałem i nigdy nie lubiłem, ponieważ miałem złe doświadczenia z gry na gitarze. Ale Bóg mi to powiedział. Byłem przeświadczony w sercu, że Bóg do mnie mówi. I zaraz po tej modlitwie wieczorem wyciągnąłem z szafy starą gitarę, nienastrojoną, w ogóle nie wiedziałem, jak się stroi, i zaczynałem coś brzdękolić po to, żeby następnego dnia pojechać do Bernarda i powiedzieć, Bernard, nastrój mi tą gitarę. Naucz mnie parę podstawowych chwytów. Zrobię to, co usłyszałem, bo chcę się nauczyć grać. I grałem następnego dnia chyba z 3 godziny, dopóki palce nie obrosły takimi bąblami. Potem miałem dzień przerwy, a potem zacisnąłem zęby i dalej to robiłem. Dlaczego to robiłem? Ponieważ miałem takie przekonanie, że to jest od Boga i uwaga, to przynosiło dobry owoc. Po czasie okazało się, że to ja prowadziłem uwielbienie, to ja byłem osobą, która służy w ten sposób i prowadzi wtedy wspólnotę w uwielbieniu. Bóg to wcześniej zaplanował, a ja odpowiedziałem na to, co Bóg włożył we mnie. Ponieważ nie wiedziałem wcześniej, że tak jestem obdarowany. I w Chrystusie nigdy, gdyby nie Chrystus, nigdy wcześniej nie wiedziałbym i nigdy później o tym, że mam dar muzyki do grania. Nigdy później bym o tym nie wiedział. Ale w Chrystusie ten dar został odkryty. Bóg wie, że jeżeli będziesz wykonywał, będziesz robił to, do czego On cię powołał i w czym masz obdarowanie, będziesz robił to łatwiej, przyjemniej i będziesz miał większą skuteczność. Piąta sprawa, a jest ich 7. To dla tych, którzy tak myślą, ile tego będzie. Eksperymentuj, kiedy to tylko możliwe. Można podejść w ten sposób. Myślę, że potrafię reperować samochody. Tak? Można podejść. Ale możesz tylko tak myśleć. Równie dobrze możesz myśleć, że potrafisz samolot obsługiwać, tak? Kiedy oglądałeś sobie, że czy z nami leci pilot, pomyślałeś sobie, śmiało mógłbym być tym kimś. To jest tylko wolant i tam prawo, lewo, góra, dół. Albo autopilota bym cisnął, a wszyscy tam mieli jakiś problem. Ale tylko myślisz. Spróbuj. Po prostu spróbuj. To ci dużo odpowie. Jeśli nie podejmiesz inicjatywy, jest mało prawdopodobne, że zdołasz odkryć swój dar. Kiedy za 100. razem rozbijesz samolot, powiesz, chyba to nie dla mnie. Oczywiście na symulatorze. Raz w realu to możesz też zrobić. Ale wnioski już przed Panem. Eksperymentuj. Jeśli chcesz dar uzdrawiania, modlisz się o to, to módl się za tymi ludźmi. Eksperymentuj. Dar muzyki, ewangelizacji, miłosierdzia. Próbuj, działaj, spróbuj. Nie zostań w miejscu i nie czekaj na moment, kiedy nagle spadnie na ciebie ten dar i wstaniesz i już będziesz służył. Tak się nie dzieje. Musisz próbować. Tak jak z tą moją grą na gitarze. Musiałem próbować. Musiały być te bąble na palcach. 6. punkt. Potwierdź swoją skuteczność. To jest najtrudniejszy punkt dla wierzących. W ogóle w tych całym 7 punktach to myślę, że ten 6 jest najtrudniejszy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wierzący mają skłonność do rozmywania faktów. My mamy taką skłonność. My zbyt często, zbyt wiele rzeczy uduchawiamy. Ubieramy to w jakieś takie dziwne stwierdzenia. A nie potrafimy skonfrontować się z faktami. Wystarcza nam słowo, Pan mi powiedział. I to jest antidotum na wszystko. To jest klucz, wytrych do wszystkiego. Pan mi powiedział, że mam dar ewangelizacji. Pan mi powiedział, że mam dar uzdrawiania. Pan mi powiedział, że mam dar muzyki. To nieważne, że kiedy grasz, to wszyscy cierpią. Ale Pan ci powiedział. Widocznie nie mają dobrego słuchu. Ale ja dar mam. i będę go wykorzystywał. Potwierdź swoją skuteczność. Wrócę do tego mechanika. Ja potrafię naprawiać samochody. Ale, i wtedy dzieje się tak, jeśli nie masz tego daru, ty mówisz, ja potrafię naprawiać samochody, ale psuje ci się samochód, ciągle ci się psuje. Dlaczego? No bo części są nie tej jakości, tak? To nie ty, tylko części są po prostu winne. Bo tylko zapomniałeś dokręcić, no. I co z tego, że miałeś 30 części, kiedy rozbierałeś, a kiedy złożyłeś, dwie ci zostały? Widocznie były niepotrzebne. I samochód ciągle się psuje. Mało tego, zostawiasz tą robotę na pewien okres czasu, ponieważ są ważniejsze sprawy. I ten samochód ciągle się psuje i ciągle nie jest na chodzie. A jeśli już jest, to chodzi 2 dni i znowu się psuje. Ale ty mówisz, mam dar do naprawiania. Jestem mechanikiem. Jeszcze otwierasz mechanikę samochodową. I dziwisz się, czemu nikt nie przyjeżdża do ciebie. Potwierdź swoją skuteczność. Ponieważ dary duchowe, to jest ważna informacja, powinny przynosić dobre rezultaty. Dlatego ocena skuteczności jest ważna. Więc jeśli masz dar uzdrawiania, ludzie odzyskują zdrowie. Może nie za pierwszym razem, dlatego że ty musisz ćwiczyć, eksperymentować, próbować. Może nie za pierwszym razem, ale za drugim, trzecim, piątym. Jeśli masz dar poradnictwa, to ludzie chętnie przychodzą do ciebie po poradę. Jeśli już napiszesz poradnictwo, a nikt do ciebie nie przychodzi, no to coś z ciebie za osoba z darem. Jeśli masz dar ewangelizacji, ludzie przychodzą do Chrystusa przez ciebie. Jeśli masz dar muzyki, ludzie są zbudowani i zachęceni do uwielbiania. Potwierdź swoją skuteczność. I siódme, jeśli chcesz poznać dary duchowe, jakie masz, poznaj opinie innych. To jest, jeśli szósty był najtrudniejszy, to jest ciut niżej. Widzicie, inni wierzący powinni potwierdzić, że posiadasz dany dar. Tu już nie wystarcza, Pan mi powiedział. To inni wierzący potwierdzą to. Poprzez to, że zaklaszczą ci, kiedy ty grasz, kiedy śpiewasz, poprzez to, że będą zbudowani, kiedy będą widzieli to, czy doświadczali to, przez co ty służysz. Wiecie, to jest tak, że ludzie po czasie na pewno rozpoznają twoje obdarowanie. To nie jest tak. Jeśli masz dar nauczania, to ludzie go rozpoznają. Ty możesz czasami nie kończyć właściwie słówek, jak mi się to zdarza. Możesz czasami się pomylić. Czasami możesz być nawet nie do końca teologicznie spójny. Możesz czasami mówić po śląsku, godać po śląsku. Możesz mówić po polsku. Możesz używać ładnych słów, a możesz używać prostych słów. Jakkolwiek. Nie będziesz to czynił. Ludzie będą przychodzić do ciebie i mówić, zostałem zbudowany. Czy będziesz mówił dla jednej osoby, czy dla 4 osób, nad którymi masz wpływ, czy nad 10, ludzie to potwierdzą. Prędzej czy później potwierdzą to. I tak jest z każdym darem. Wiecie, gdybym dzisiaj zaczął grać, no nie ma tego sprzętu. Szukam organ. Na organach. Tak od w niedzielę. Myślę, żebyście ze względu na to, że mnie lubicie, bo mnie lubicie, powiedzieliście, a jak fajnie dzisiaj było w niedzielę, było inaczej. Jak? Śmiesznie było. Tak rozerwaliśmy się. Ponieważ pastor dzisiaj grał na organach. Dobrze, że tam ktoś za tym pulpitem jest, dzisiaj Sebastian, ponieważ on go umiejętnie ściszył, on myślał, że gra, a my wszyscy byliśmy zadowoleni. Ale wyobraźcie sobie tę sytuację, że za tydzień znowu to powtarzam. I za tydzień znowu. Proszę? I już nie jest śmiesznie. Już to zaczyna irytować nas wszystkich. Jeśli zadam pytanie komuś, wiesz co, jak myślisz, mam dar muzyki? Mam dar do tego grania? Ale nie na organach. To już będzie bardzo takie z twojej strony dyplomatyczne. Ponieważ my umiemy rozpoznać to, czy ktoś jest czymś obdarowany, czy nie. Poznaj opinię innych. Możesz myśleć o sobie, co chcesz, że masz jakiekolwiek obdarowanie. Jakiekolwiek. Ale te dwa ostatnie są ważne. Potwierdź swoją skuteczność i poznaj opinię innych. Inni ci to powiedzą. I tu nie chodzi o jedno zdanie, bo ktoś może, wiesz, być zdenerwowany i powiedzieć ci jakieś słowo. Ale mówię w szerszym kontekście. Potwierdzą lub zaprzeczą temu, co ty myślisz. I dlatego to jest tak ważne i nie wystarcza Pan mi powiedział. Ponieważ Pan również przemawia przez swój Kościół i potwierdza to, co na ciebie dał. I to jest bardzo, ależ to bardzo biblijne. Zobaczmy sobie Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, kiedy Paweł mówi w ten sposób. 4 rozdział, 11 werset. Bo to jest kontekst cały. Specjalnie chcę to pokazać. Tego głoś i tego nauczaj. Wcześniej tam mówi co? Niech cię nikt nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości, dopóki nie przyjdę. Pilnuj czytania i napominania i nauki. A więc Tymoteusz nauczał, był prowadzącym zbór. I Paweł powiada mu, czyń to, do czego zostałeś powołany, nie zaniedbuj, 14 werset, daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. A więc inni rozpoznali to, nałożyli ręce, błogosławili ten dar, twoje powołanie. I jeszcze było prorockie orzeczenie, jeszcze proroctwo było nad tym. Inni to rozpoznali, a nie dlatego, że Tymoteusz pewnego wieczoru usłyszał i on robił swoje. Czy nie tylko dlatego. Tak samo jedną karteczkę dalej, jak przerzucimy, jedną. Mamy 2 list do Tymoteusza, 1 rozdział, 6 werset. Paweł powiada, z tego powodu przypominam ci, aby się rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie moich rąk. I tak ważny jest właśnie ten 7 punkt. Ponieważ nikt z nas nie żyje dla siebie, ponieważ dajemy się oceniać. A z tym wierzący mają największą problem ocenić swoją służbę. Ponieważ ja wiem lepiej, to Bóg mnie prowadzi. Jednak Kościół jest po to, aby ocenić twoją skuteczność i powiedzieć, tak, rzeczywiście masz w tym obdarowanie. Będziemy cię w tym błogosławić, abyś się w tym rozwijał, przynosił jeszcze większy owoc dla Królestwa Bożego. Albo powiedzą ci dyskretnie, wiesz, poszukaj inaczej. Poszukaj w innym miejscu. Bo chrześcijanie są bardzo dyskretni i zrobią ci to bardzo łagodnie. Chyba, że trafisz na takiego, który ci to powie prosto z mostu. Wiesz co, zejdź z tych organ i nie graj więcej, nie męcz nas. Można to też w ten sposób. Mniejsza o formę. Poddaj swoją służbę ocenie. Na koniec. Odkrycie darów, wiecie, nie jest celem. To jest już przedostatni cykl, przedostatnie nauczanie z tego cyklu. To nie jest cel, aby poznać swoje dary. Celem jest, aby poprzez poznanie je służyć, poszerzać Królestwo Boże. I to jest cel. Bóg dał tobie dar. Zachęcam cię do tego, abyś tym służył. Zachęcam cię do tego, abyś rozwijał się w tym obdarowaniu, abyś poznawał nowe rzeczy, które Bóg tobie dał. Dlatego, że Kościół zyskuje. Dlatego, że ty wtedy wiesz, że Bóg wykorzystuje ciebie. Chcesz radości, to służ swoim obdarowaniu. Nie pozostawaj w miejscu, w którym jesteś, bo to nie jest cel dla twojego życia. Tak jak powiedziałem wcześniej, celem tego jest, abyśmy poznali 5 celów dla życia Kościoła. Celem dla nas jest właśnie to, aby rozwijać się w tym, do czego Bóg nas powołał. Wiecie, przemodelowujemy Kościół. Nie chcemy być zgromadzeniem, które gromadzi się raz w niedzielę i jest zadowolony z tego, że ma wokół siebie braci i sióstr, i to jest wszystko, co mu jest potrzebne. Chcemy, aby Kościół rozwijał się, abyśmy codziennie przechodzili z miejsca w miejsce, chodząc za Bogiem, ponieważ On ma codziennie nowe rzeczy dla twojego życia. I życie z Nim jest ekscytujące. Dlatego omawiamy 5 celów. Wiecie, jak traficie na 4 cele w jakichś książkach, to też jest dobrze. Bo tu nie chodzi o istotę rzeczy, że w tym się zawiera Królestwo Boże. To jest pewne przekazanie i pokazanie, o co tak naprawdę chodzi. Zachęcam po to, żeby to, te 5 celów, po to, żeby je zapamiętać, żeby wpadły do serca, bo to tylko pomaga, nic więcej. To pomaga. Ale kiedy zaczniemy tym żyć, kiedy już może zacząłeś tym żyć, kiedy będziemy realizować to, co Bóg położył w naszym sercu, wtedy będziemy widzieli postęp. Wtedy będziemy widzieli to, że my przesuwamy się z jednego miejsca do drugiego. Że ludzie, którzy poznali Chrystusa, jest coraz więcej. Bo wokół nas są ludzie, którzy nie poznali Chrystusa. I to jest twoim i moim zadaniem, aby im tego Chrystusa głosić. Ci ludzie idą na śmierć, bo taka jest prawda. Tak Słowo Boże mówi, jeśli nie przyjąłeś Chrystusa, nie uwierzyłeś, że On jest Panem, nie stał się Panem twojego życia, tym samym nie jest w stanie ciebie uratować od śmierci. To takiego Chrystusa głosimy, który uwalnia tego człowieka od śmierci. Jest zbawionym człowiekiem. I co prawda jego ciało umrze, ale jego duch będzie żył na wieki. I takiego Chrystusa głosimy. Nie ma innej drogi do nieba. Nie ma innej. Jest tylko jedna, jedyna przez Jezusa Chrystusa. Takiego Jezusa głosimy. I naszą odpowiedzialnością jest to robić. Do tego powołał cię Bóg. Służba wykorzystująca dary jest tym czymś, czym nam to pomaga. Czym możemy się właściwie rozwijać i przynosić większy owoc i robić to łatwiej. Chciałbym cię właśnie do tego zachęcić, abyś odnalazł swoje miejsce i rozwijał się w Chrystusie. Wstańmy. Ojcze, dziękuję Ci za to, że tak cudownie to poukładałeś. Dziękuję Ci za to, że kiedy powołałeś mnie do życia, to nie po to, abym siedział w domu, ale po to, abym poznawał Ciebie coraz więcej Ciebie kochał, coraz więcej uwielbiał Ciebie w ten sposób, coraz bardziej chwalił Ciebie, fascynował się Twoją osobą, ale jednocześnie, Panie, abym służył ludziom, abym kochał ich, abym przychodził do nich, odpowiadał na ich potrzeby, abym był otwartą osobą dla wszystkich, którzy są wokół mnie. Nie tylko dla tych, którzy są w tym kościele, ale dla wszystkich, których stawiasz na drodze mojego życia. To ja chcę im głosić Ewangelię. Chcę im głosić, Panie, dobrą nowinę o Twoim Królestwie. Chcę pokazywać, że to Ty jesteś jedyną drogą, jedynym Zbawicielem, że Ty dajesz życie, Panie. Chcę im to głosić i chcę ich przyprowadzać do tego miejsca, aby mogli w Tobie wzrastać, Panie. Chcę ich uczyć, aby mogli wzrastać i chodzić za Tobą, bo tak to poukładałeś, Jezu. Dziękuję Ci za to, że Ty powołałeś nas w konkretnym celu. I na tej ziemi jesteśmy w konkretnym celu przez pewien okres czasu. Dziękuję Ci za to, że w służbie możemy doświadczać Twojego prowadzenia wtedy, kiedy jesteśmy we właściwym miejscu. Dziękuję Ci za to, że ciągle możemy się w tym rozwijać. Dziękuję Ci za to, Jezu. Wywyższony bądź ponad wszystko, bo wszystko to ze względu na Ciebie i dla Ciebie, bo jesteś pierwszy i najważniejszy, a oprócz Ciebie nikt nie ma Boga. Dziękuję Ci za to, że mogłem Ciebie poznać. Wywyższony bądź nasz Panie. Amen.